Rozdział szósty. W jaki sposób nowi ludzie ukazują się nad starymi horyzontami? Początek kwietnia, jeden z tych miesięcy, które służą za przejście między zimą i wiosną. Śnieg już zniknął, ale nie ukazała się jeszcze zieloność. Drzewa są czarne, trawniki szare i niebo szare. Wygląda jak marmur poprzecinany srebrnymi i złotawymi nitkami. Jest około 5 po południu. Panna Izabela siedzi w swoim gabinecie i czyta najnowszą powieść Zoli, Une page d'amour. Czyta bez uwagi, co chwilę podnosi oczy, spogląda w okno i półświadomie formułuje sąd, że gałązki drzew są czarne, a niebo szare. Znowu czyta, spogląda po gabinecie i półświadomie myśli, że jej meble, kryte błękitną materią i jej niebieski szlafroczek mają jakiś szary odcień i że festony białej firanki są podobne do wielkich sopli śniegu. Potem zapomina, o czym myślała w tej chwili i pyta się w duchu, o czym ja myślałam? Ach, prawda, o kweście wielkotygodniowej. I nagle czuje ochotę przejechania się karetą, a jednocześnie czuje żal do nieba, że jest takie szare, że złotawe żyłki na nim są tak wąskie. Dręczy ją jakiś cichy niepokój, jakieś oczekiwanie, ale nie jest pewna, na co czeka. Czy na to, ażeby chmury się rozdarły, czy na to, ażeby wszedł lokaj i wręczył jej list zapraszający na wielkotygodniową kwestę. Już taki krótki czas, a jej nie proszą. Znowu czyta powieść. Ten rozdział, kiedy podczas gwiaździstej nocy pan Rambo naprawiał zepsutą lalkę małej Joasi. Helena tonęła we łzach, bez przedmiotowego żalu, a opat Jouvet radził, ażeby wyszła za mąż. Panna Izabela odczuwa ten żal i kto wie, czy gdyby w tej chwili ukazały się na niebie gwiazdy zamiast chmur, czy nie rozpłakałaby się tak jak Helena. Wszak to już ledwo parę dni do kwesty, a jej jeszcze nie proszą. Że zaproszą, o tym wie, ale dlaczego zwłóczą? Te kobiety, które zdają się tak głośno szukać Boga, bywają niekiedy nieszczęśliwymi istotami, których serce wzburzyła namiętność. Idą do kościoła, żeby tam wielbić mężczyznę. Mówi opat Jouvet. Poczciwy opat, jak on chciał uspokoić tę biedną Helenę. Myśli panna Izabela i nagle odrzuca książkę. Opat Jouvet przypomniał jej, że już od 2 miesięcy haftuje pas do kościelnego dzwonka i że go jeszcze nie skończyła. Podnosi się z fotelu i przysuwa do okna stolik z tamburkiem, z pudełkiem różnokolorowych jedwabiów, z kolorowym deseniem, rozwija pas i zaczyna gorliwie wyszywać na nim róże i krzyże. Pod wpływem pracy w sercu budzi się otucha. Kto tak jak ona służy kościołowi, nie może być zapomnianym przy wielkotygodniowej kweście. Wybiera jedwabie, nawłóczy igły i szyje wciąż. Oko jej przebiega od wzoru do haftu. Ręka spada z góry na dół, wznosi się z dołu do góry, ale w myśli zaczyna rodzić się pytanie dotyczące kostiumu na groby i toalety na Wielkanoc. Pytanie to wkrótce zapełnia jej całą uwagę. Zasłania oczy i zatrzymuje rękę. Suknia, kapelusz, okrywka i parasolka, wszystko musi być nowe, a tu tak niewiele czasu i nie tylko nic nie zamówione, ale nawet nie wybrane. Tu przypomina sobie, że jej serwis i srebra już znajdują się u jubilera, że już trafia się jakiś nabywca i że dziś lub jutro będą sprzedane. Panna Izabela czuje ściśnięcie serca za serwisem i srebrami, lecz doznaje niejakiej ulgi na myśl o kweście i nowej toalecie. Może mieć bardzo piękną, ale jaką? Odsuwa tamburek i ze stolika, na którym leżą Szekspir, Dante, album europejskich znakomitości tudzież kilka pism, bierze Le Moniteur de la Mode i zaczyna go przeglądać z największą uwagą. Oto jest toaleta obiadowa. Oto ubiory wiosenne dla panienek, panien, mężatek, młodych mężatek i ich matek. Oto suknie wizytowe, ceremonialne, spacerowe, 6 nowych form kapeluszy z 10 materiałów, kilkadziesiąt barw. Co tu wybrać, o Boże? Niepodobna wybierać bez naradzenia się z panną Florentyną i z magazynierką. Panna Izabela z niechęcią odrzuca monitora mody i siada na szezlągu w postaci półleżącej. Ręce splecione jak do modlitwy opiera na poręczy, głowę na rękach i patrzy w niebo rozmarzonymi oczyma. Kwesta wielkotygodniowa, nowa toaleta, chmury na niebie, wszystko miesza się w jej wyobraźni na tle żalu za serwisem i lekkiego uczucia wstydu, że go sprzedaje. Ach, wszystko jedno, mówi sobie i znowu pragnie, ażeby chmury rozdarły się choć na chwilę. Ale chmury zgęszczają się, a w jej sercu wzmaga się żal, wstyd i niepokój. Spojrzenie jej pada na stolik stojący tuż obok szezlonga i na książkę do nabożeństwa oprawną w kość słoniową. Panna Izabela bierze do rąk książkę i powoli, kartka za kartką, wyszukuje w niej modlitwy. Acte de résignation. A znalazłszy, zaczyna czytać. Que votre nom saint bénit à jamais, bien oui, avez-vous, ne prouvez pas été peine. W miarę jak czyta, szare niebo wyjaśnia się. A przy ostatnich słowach, et d'attrait un pas votre devin secours, chmury pękają, ukazuje się kawałek czystego błękitu. Gabinet panny Izabeli napełnia się światłem, a jej dusza spokojem. Teraz jest pewna, że modły jej zostały wysłuchane, że będzie miała najpiękniejszą toaletę i najlepszy kościół do kwesty. W tej chwili delikatnie otwierają się drzwi gabinetu. Staje w nich panna Florentyna. Wysoka, czarno ubrana, nieśmiała, trzyma w dwóch palcach list i mówi cichutko. Od pani Korolowej. Ach, w sprawie kwesty, odpowiada panna Izabela z czarującym uśmiechem. Cały dzień nie zaglądałaś do mnie, Florciu. Nie chcę ci przeszkadzać. W nudzeniu się? Pyta panna Izabela. Kto wie, czy nie byłoby nam weselej nudzić się w jednym pokoju? List, mówi nieśmiała osoba w czarnej sukni, wyciągając rękę do Izabeli. Znam jego treść, przerywa panna Izabela. Posiedź trochę u mnie i jeżeli nie zrobi ci subiekcji, przeczytaj ten list. Panna Florentyna siada nieśmiało na fotelu, delikatnie bierze z biurka nożyk i z największą ostrożnością przecina kopertę. Kładzie na biurku nożyk, potem kopertę, rozwija papier i cichym, melodyjnym głosem czyta list pisany po francusku. Droga Belu, wybacz, że odzywam się w sprawie, którą tylko ty i twój ojciec macie prawo rozstrzygać. Wiem, drogie dziecię, że pozbywasz się tego serwisu i sreber. Sama mi zresztą o tym mówiłaś. Wiem też, że znalazł się nabywca, który ofiarowuje wam 5000 rubli. Moim zdaniem za mało, choć w tych czasach trudno spodziewać się więcej. Po rozmowie jednak, jaką miałam w tej materii z Krzeszowską, zaczynam lękać się, ażeby piękne te pamiątki nie przeszły w niewłaściwe ręce. Chciałabym temu zapobiec. Proponuję ci więc, jeżeli zgodzisz się, 3000 rubli pożyczki na zastaw wspomnianego serwisu i sreber. Sądzę, że dziś wygodniej będzie im u mnie, gdy ojciec twój znajduje się w takich kłopotach. Odebrać je będziesz mogła, kiedy zechcesz, a w razie mojej śmierci nawet bez zwracania pożyczki. Nie narzucam się, tylko proponuję. Rozważ, jak ci będzie wygodniej, a nade wszystko pomyśl o następstwach. O ile cię znam, byłabyś boleśnie dotkniętą, usłyszawszy kiedyś, że nasze rodzinne pamiątki zdobią stół jakiego bankiera albo należą do wyprawy jego córki. Zasyłam ci 1000 pocałunków. Joanna. Postscriptum. Wyobraź sobie, co za szczęście spotkało moją ochronkę. Będąc wczoraj w sklepie tego sławnego Wokulskiego, przymówiłam się o mały datek dla sierot. Liczyłam na jego 15 rubli, a on, czy uwierzysz, ofiarował mi 1000. Wyraźnie 1000 rubli i jeszcze powiedział, że na moje ręce nie śmiałby złożyć mniejszej sumy. Kilku takich Wokulskich, a czuję, że na starość zostałabym demokratką. Panna Florentyna, skończywszy list, nie śmiała oderwać od niego oczu. Wreszcie odważyła się i spojrzała. Panna Izabela siedziała na szezlongu blada z zaciśniętymi rękami. — Cóż ty na to, Florciu? — spytała po chwili. — Myślę — odparła cicho zapytana — że pani Karolowa na początku listu najtrafniej osądziła swoje stanowisko w tej sprawie. — Co za upokorzenie! — szepnęła panna Izabela, nerwowo bijąc ręką w szezląg. — Upokorzeniem jest proponować komuś 3000 rubli na zastaw sreber i to wówczas, gdy obcy ofiarowują 5000. Innego nie widzę. — Jak ona nas traktuje? — My chyba naprawdę jesteśmy zrujnowani. Ależ, Belciu, przerwała ożywiając się panna Florentyna, właśnie ten cierpki list dowodzi, że nie jesteśmy zrujnowani. Ciotka lubi być cierpką, ale umie oszczędzać nieszczęście. Gdyby wam groziła ruina, znaleźlibyście w niej tkliwą i delikatną pocieszycielkę. Dziękuję za to i nie potrzebujesz obawiać się tego. Jutro wpłynie nam 5000 rubli, za które można prowadzić dom przez pół roku, choćby przez kwartał. Za parę miesięcy zlicytują nam kamienicę. Prosta forma i nic więcej. Owszem, możecie zyskać, podczas gdy dzisiaj kamienica jest tylko ciężarem. No a po ciotce Hortensji dostaniesz ze 100 000 rubli. Zresztą, dodała po chwili panna Florentyna, podnosząc brwi, ja sama nie jestem pewna, czy jej ojciec nie ma jeszcze majątku. Wszyscy są tego zdania. Panna Izabela wychyliła się z szeslonga i ujęła rękę panny Florentyny. Florciu, rzekła, zniżając głos, komu ty to mówisz? Więc naprawdę uważasz mnie tylko za pannę na wydaniu, która nic nie widzi i niczego nie pojmuje? Myślisz, że nie wiem, mówiła jeszcze ciszej, że już miesiąc, jak pieniądze na utrzymanie domu pożyczasz od Mikołaja. Może właśnie ojciec chce tego. Czy i tego chce, ażebyś mu co rano podkładała kilka rubli do pugilaresu? Panna Florentyna spojrzała jej w oczy i poruszyła głową. Za dużo wiesz, odparła, ale nie wszystko. Już od 2 tygodni, może od 10 dni widzę, że ojciec miewa po 15 rubli. Więc zaciąga długi. Nie, ojciec nigdy nie zaciąga długów w mieście. Każdy wierzyciel przychodzi z pożyczką do domu i w gabinecie ojca dostaje kwit albo procent. Nie znasz go pod tym względem. Więc skądże teraz ma pieniądze? Nie wiem. Widzę, że ma i słyszę, że zawsze je miał. Po cóż w takim razie zezwala na sprzedaż sreber? Pytała natarczywie panna Izabela. Może chce zirytować rodzinę. A kto wykupił jego weksle? Panna Florentyna zrobiła rękoma ruch oznaczający rezygnację. Nie wykupiła ich Krzeszowska, rzekła. To wiem na pewno. Więc albo ciotka Hortensja, albo sam ojciec. Czy nie wiesz, ile rzeczy robi ojciec, ażeby zaniepokoić rodzinę, a potem śmiać się? Za cóż chciałby mnie, nas niepokoić? Myśli, że ty jesteś spokojna. Córka powinna nieograniczenie ufać ojcu. A tak, szepnęła panna Izabela, zamyślając się. Czarno ubrana kuzynka zwolna podniosła się z fotelu i cicho wyszła. Panna Izabela znowu poczęła patrzeć na swój pokój, który wydał się jej popielatym, na czarne gałązki, które chwiały się za oknem, na parę wróbli świergoczących może o budowie gniazda, na niebo, które stało się jednolicie szarym, bez żadnej jaśniejszej prążki. W jej pamięci znowu odżyła sprawa kwesty i nowej toalety, ale obie wydały się jej tak małymi, tak prawie śmiesznymi, że myśląc o nich nieznacznie wzruszyła ramionami. Dręczyły ją inne pytania, czy by nie oddać serwisu hrabinie Karolowej i skąd ojciec ma pieniądze? Jeżeli miał je dawniej, dlaczego pozwolił na zaciąganie długów u Mikołaja, a jeżeli nie miał, z jakiego źródła czerpie je dziś? Jeżeli ona odda serwis i srebra ciotce, może stracić okazję do korzystnego pozbycia się ich, a jeżeli sprzeda za 5000, pamiątki te naprawdę mogą dostać się w niewłaściwe ręce, jak pisała hrabina. Nagle przerwał się ten bieg myśli. Bystre jej ucho usłyszało w dalszych pokojach szmer. Było to męskie stąpanie, miarowe, spokojne. W salonie stłumił je nieco dywan, w pokoju jadalnym wzmocniło się. W jej sypialni przycichło, jakby ktoś szedł na palcach. — Proszę, papo! — odezwała się panna Izabela, usłyszawszy pukanie do drzwi. Wszedł pan Tomasz. Ona podniosła się z szezlonga, ale ojciec nie pozwolił na to. Objął ją w ramiona, ucałował w głowę i zanim usiadł przy niej, rzucił okiem w duże lustro na ścianie. Zobaczył tam swoją piękną twarz, siwe wąsy, swój ciemny żakiet bez zarzutu, gładkie spodnie, jakby dopiero co wyszło od krawca i uznał, że wszystko jest dobrze. — Słyszę — rzekł do córki uśmiechając się — że panienka odbiera korespondencję, które jej psują humor. Ach, papo, gdybyś wiedział, jakim tonem przemawia ciotka. Zapewne tonem osoby chorej na nerwy. Za to nie możesz mieć do niej żalu. Gdyby tylko żal. Ja boję się, że ona ma rację i że nasze srebra mogą naprawdę znaleźć się na jakimś bankierskim stole.